O co chodzi z karą dla Fernando Alonso, z jej odwołaniem, skąd w ogóle to całe zamieszanie. Dziś powiemy też o nieco rozczarowanym, mimo wszystko, Maxie Verstappenie i o wymownie milczącym Charlesu Leclercu. Zapraszam na ósmy bieg krótko po Grand Prix Arabii Saudyjskiej. A na początek tego odcinka przypomnienie tego, jak wyglądają klasyfikacje generalne po drugiej rundzie sezonu 2023. Sergio Perez miał szansę być liderem Mistrzostw Świata po raz pierwszy w karierze, no ale Max wydarł mu to prowadzenie wykręceniem najszybszego kółka w samej końcówce wyścigu. Fernando na miejscu trzecim, dalej Sainz i Hamilton z taką samą liczbą punktów, no ale na ten moment przewaga Red Bulla jest na tyle duża, że to w zasadzie walka między Verstappenem i Perez, jeśli chodzi o ten moment sezonu, jeśli chodzi o kierowców, którzy zamykają grupę zawodników z punktami, to są nimi Magnussen i Albon. Wśród zespołów, oczywiście, na prowadzeniu Red Bull, Aston i Mercedes z taką samą liczbą punktów. Ferrari, które miało tutaj stawiać czoła Red Bullowi, jest na miejscu czwartym. No a dalej dorobek kolejnych ekip wygląda dosyć blado przy tym, co prezentuje na ten moment czołówka. No i właśnie sobie od tego środka stawki zaczniemy krótką analizę tego, co było w Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Ekipa Alpine trochę na ziemi niczyjej w tym wyścigu, za słabi na to, żeby powalczyć z Mercedesem, Ferrari czy Astonem, choć takie były na to szanse i tak też Alpine przewidywało i na to miało nadzieję, no ale na to byli za słabi, a z kolei byli za mocni dla reszty środka stawki. Trochę rozczarowani, biorąc pod uwagę to, jakie nadzieje były w ich ekipie. Duże brawa, jeśli chodzi o ten środek stawki, dla Tsunody, który naprawdę mi zaimponował w niedzielę, bo wycisnął z tego samochodu naprawdę sporo i nie wiem, czy widzieliście, co Franz Tost mówił po pierwszym piątkowym treningu. Franz Tost powiedział, że wszystko w tym samochodzie jest nie tak, nic w zasadzie nie działa tak, jak miało działać i on stracił zaufanie do swoich inżynierów. Bardzo dziwna wypowiedź, bardzo mocna wypowiedź. Szefowie zespołów tak nie mówią. To tak jakby wyszedł prezes firmy i powiedział: słuchajcie, no moi pracownicy, ja im zupełnie nie ufam. Jakby oni robią źle swoją robotę, ja nie wiem, co mam dalej robić. No nie, jesteś liderem, to jakby kierujesz tych ludzi na odpowiednie tory i to pośrednio też jest twoja wina, że ci ludzie tak, a nie inaczej pracują. Więc coś tam się dzieje dziwnego w Alfa Tauri. Zobaczymy, czy po weekendzie jeszcze spłyną jakieś informacje na ten temat, bo często w austriackich mediach coś się jeszcze pojawia, czy to od Helmuta Marko, czy to od samego Franza Tosta. Będę to na pewno dla Was śledził. No w każdym razie Yuki coś z tego samochodu próbował wycisnąć, coś mu się rzeczywiście wycisnąć udało, ale ostatecznie ten jeden punkcik wyrwał mu Magnussen, za co też dla niego duży szacunek. Alfa Romeo, w ekipie brakowało przyczepności, tak mówił Valtteri Bottas, do tego jeszcze uderzył w jakieś szczątki innych samochodów, które leżały na torze, a jeśli chodzi o czyste tempo, to zdaniem Valtteriego była szansa, żeby powalczyć może nawet o pierwszą dziesiątkę. Williams słabo, jak na możliwości samochodu, które wciąż wcale nie są takie słabe. W Bahrajnie było dobrze i tutaj tak naprawdę też nie było źle pod tym kątem, no ale awaria u Albona, a Logan Sargeant mówił, że w trakcie wyścigu po prostu źle czuł się w aucie, mówił, że nie czuł się tą jednością, o której kierowcy często mówią w kontekście ścigania się na torach ulicznych, no ale trzeba przyznać, że w kwalifikacji potencjał był i naprawdę Williams nie wygląda źle. Źle za to wygląda McLaren, na którego spływa sporo pecha, ale wymieszanego też z błędami kierowców. Piastri nie miał zbyt dobrego pierwszego weekendu, no a Lando Norris ten drugi weekend zaczął fatalnie od błędów w kwalifikacjach, zniszczenia zawieszenia, przez co startował z końca stawki. Ostatecznie Norris wjechał w szczątki samochodu Oscara Piastriego, który to na pierwszym okrążeniu zderzył się z jednym samochodów Alpine, no i obaj kierowcy mieli po prostu wyścig już na samym początku w zasadzie przegrany. Lando mówił, że po prostu odpuszczał już w końcówce, bo nie miał zupełnie tempa tym zniszczonym samochodem i Lando twierdził, że po prostu jakby puścił Piastriego, bo ten miał samochód w lepszym stanie. No ale koniec końców ten drugi weekend, jeśli chodzi o dynamikę wewnątrz tego zespołu, no to tutaj Oscar Piastri naprawdę pokazał się z dobrej strony i będę to śledził naprawdę z dużym zainteresowaniem, jak ten pojedynek między Norrisem i Piastrim będzie się układał, bo Oscar Piastri to nie jest kierowca formatu, znaczy formatu. To nie jest kierowca, który ma takie problemy, jakie miał Daniel Ricciardo. I z nim tak łatwo, wydaje się, Lando Norris może nie mieć. Naprawdę, Oscar Piastri ten drugi weekend zaliczył bardzo, bardzo dobre. No ale koniec końców, po tych dwóch weekendach McLaren bez punktów. Przechodzimy do czołówki i przechodzimy do Red Bulla. Zupełnie inna liga, sekunda przewagi na jednym kółku w trakcie wyścigu. Nie ma szans na ten moment, żeby ktokolwiek z Red Bullem powalczył. Drugi tor i po raz kolejny widzimy, jaką Red Bull ma przewagę nad wszystkimi. Oczywiście na przestrzeni całego sezonu to może się delikatnie zmieniać. Inne ekipy mogą odrabiać te straty. Red Bull ma problemy z niezawodnością i to one są dosyć mocno widoczne i one mogą im trochę krwi rzeczywiście napsuć. Zobaczymy, czy to był taki jednorazowy problem, tak jak w zeszłym roku. Na początku mieli problemy, później już je rozwiązali absolutnie niemal, żeby zawaryjnie podróżowali przez cały sezon. Zobaczymy, jak będzie tym razem. No, ale Red Bull jest w innej lidze. W innej lidze jest też Max Verstappen, który no, jest szybszy od Sergio Pereza i to nie ma co ukrywać. Gdyby nie ta awaria, to Max na 99% by ten wyścig wygrał. Sergio się napina, mówi, że jest mocny, będzie walczył. Oczywiście, ale no, nie oszukujmy się. Sergio wykonał świetną robotę, zrobił to, co do niego należało, no, ale po prostu bardzo pomogła mu awaria Maxa Verstappena, który, co ciekawe, Max Verstappen powiedział, że on nie jest w Formule 1 po to, żeby dojeżdżać na drugim miejscu, szczególnie kiedy, tu cytat z Maxa, jego wypowiedź po wyścigu, szczególnie kiedy pracujesz bardzo ciężko w fabryce, chcesz tu przyjechać samochodem w dobrym stanie, pracujesz nad tym, żeby wszystko było odpowiednio zorganizowane, żebyś ty był w odpowiedniej formie, a później jest awaria i musisz odrabiać straty w wyścigu. Oczywiście nie mam z tym problemu, ale kiedy walczysz o Mistrzostwo Świata i wygląda na to, że na ten moment to jest walka między dwoma samochodami Red Bulla, musisz mieć pewność, że oba samochody będą na równym poziomie niezawodne. No więc taki delikatny przytyczek w nos Red Bulla ze strony Maxa. Nie wiem, czy to było konieczne po drugim wyścigu tego sezonu, ale Max się nie gryzie w język w takich sytuacjach i mówi wprost, że to mu się nie podoba. Oczywiście, no jakby awarie się zdarzają, no i akurat padło teraz na Maxa. Trochę chyba ta reakcja wydaje mi się przesadzona, tym bardziej, że no Max pojechał świetny wyścig, ale widzieliśmy Josa Verstappena, który tam przy podium, gdy mechanicy z Sergio Perezem świętowali, to Jos Verstappen tak patrzył się na zasadzie, no dobra, dobra, już tam odejdźcie ode mnie, my tu jakby z Maxem mamy swoje sprawy do obgadania. Oczywiście Max mówi, że się cieszy z tego zwycięstwa Sergio i zespół wykonał świetną pracę, no ale tutaj taki mały przytyczek w nos był. I odniósł się do tego Nico Rosberg w telewizji Sky. Powiedział, że słyszał takie informacje, że Max Verstappen w ogóle po sobotnich kwalifikacjach nie został na takich pokwalifikacyjnych rozmowach z inżynierami, na takim briefingu dla kierowców, spotkaniu z kierowcami, tylko od razu się z toru zmył, że był mocno niezadowolony. No i że takie wypowiedzi zdaniem Nico Rosberga to też nie jest coś, co powinno się przydarzać, że to nie jest dobre podejście i zdaniem Rosberga no, powinien Max jednak przemyśleć takie podejście w takich właśnie sytuacjach. I trochę się z nim zgadzam. Marcin Budkowski ciekawie w naszym studiu w Viaplay mówił o tym braku zaufania Sergio Pereza do zespołu. Odnosił się do tej sytuacji, w której Sergio w końcówce pytał, czy okej, jeśli ja mam spowolnić moje tempo, jeśli ja mam jechać wolniej, to co z Maxem? Czy on na pewno też to usłyszał? Marcin mówił, że to jest znak tego, że Sergio też po tych zeszłorocznych wydarzeniach woli się dwa razy upewnić, żeby nie zostać wplątany w coś, co nagle sprawi, że Max znajdzie się przed nim. Więc to też jest ciekawa dynamika w tym zespole. I będziemy to śledzić, ale obawiam się, że po prostu Max jest na tyle lepszym kierowcą od Sergio, że trochę to potrwa, ta walka rzeczywiście wewnątrzzespołowa, ale ostatecznie Max pewnie Sergio po prostu wyraźnie odjedzie. To, co na razie może martwić Red Bulla, jedyna rzecz to awarie, a poza tym to są po prostu bardzo, 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 bardzo daleko od rywali. nadgonił trochę tych strat Mercedes. Oni, mam też w ogóle wrażenie, że trochę zmienili podejście do komunikacji po tym pierwszym weekendzie. Dużo więcej takich pozytywów wysyłali do kibiców, do mediów w trakcie tego całego weekendu w Arabii Saudyjskiej. Toto Wolff mówił, że już odnajdują duże zyski przy częściach, które projektują w fabryce, że naprawdę wygląda to optymistycznie, jeśli chodzi o to, co mają przywozić do samochodu. George Russell mówi, że w tydzień zrobili więcej niż wcześniej byli w stanie zrobić w miesiąc w kontekście poprawy tempa. Ostatecznie nie było tak źle w Mercedesie, jak być mogło. George Russell prawie na podium. Oczywiście dojdę za chwilę do tego całego zamieszania z podium Fernando Alonso. Świetny wyścig Russella, dobry wyścig Hamiltona, ale w kwalifikacjach Hamilton wyraźnie gorszy. Wyraźnie niepocieszony tym, że jego ustawienia w jego samochodzie nie spełniły swojego zadania, a George tym razem te ustawienia miał odpowiednie. No i to jest 2-0 dla Russella w kwalifikacjach. I pod tym względem dla Hamiltona ten sezon za dobrze się nie zaczął. No ale w Mercedesie gdzieś tam jakieś pozytywy rzeczywiście zaczęły się pojawiać. Też słuchałem radia kierowców po zakończeniu tego wyścigu. To i Russell, i Hamilton mówili w takim kontekście właśnie, że okej, nie jest jakoś idealnie, ale idziemy do przodu, rozwijamy się i naprawdę mamy nadzieję, że będzie dobrze. I coś tam zaczyna się dziać. Mercedes też już oczywiście zmienił narrację. Mówi, że na początku jeszcze sezonu, przecież w trakcie prezentacji samochodów, mówili, że no my nie będziemy kopiować rywali, to nie jest w naszym DNA naszego zespołu. A teraz Toto żartował po tym wyścigu, że jeśli my przywieziemy samochód podobny do Red Bulla, Red Bull ma z tym problem, to możemy nakleić małą naklejkę, żeby się nie czepiali i jakby nie mamy z tym problemu, żeby podglądać to, co robią rywale. No. To jest zupełnie normalne. Nie do końca jakby sensowne było mówienie wcześniej, nie, my absolutnie nie będziemy w ogóle patrzeć, co robią inni, my mamy swoją koncepcję. No widać, jak ta koncepcja działa. Troszkę działa lepiej niż działała w Bahrajnie. Dalej oczywiście Mercedes jest bardzo daleko od Red Bulla, no ale krok po kroku może będą robili rzeczywiście postępy w dobrą stronę, tym bardziej, że Ferrari nie odjeżdża im wcale, w tym wyścigu w ogóle im nie odjeżdżało. Aston jest cały czas lepszy, no ale to nie jest jakaś tak gigantyczna przewaga. No i ciekawa sprawa oczywiście w kontekście Mercedesa, to jest to rozstanie Lewisa Hamiltona ze swoją fizjoterapeutką Angelą Cullen, która przez wiele lat była z Lewisem w padoku. Ona nie tylko odpowiadała za przygotowanie fizyczne, ale też była takim jego dobrym duchem. Tam są ujęcia na Twitterze, jak to akurat dosyć było zabawne, jak jego psa znosiła gdzieś tam po prostu w padoku z siedziby Mercedesa po jakichś krętych schodach, a tam 30 kilo tego bulldoga po prostu trzeba było gdzieś tam przenieść. Była z nim w dobrych momentach, w złych momentach, była jako pierwsza w zasadzie przy nim po Grand Prix Abu Zabi 2021, po tej porażce Hamiltona z Verstappenem. No i nagle rozstanie. Po pierwszym wyścigu sezonu, tak nagle, pomiędzy wyścigami, dziwne, ale Hamilton jakby wypowiada się w tonie, że między nimi jest wszystko ok, dalej mają kontakt, jakby oczywiście będzie mu jej brakowało, ale to nie jest tak, że się rozstali w jakichś złych stosunkach. Nie chciał rozwijać tego tematu, pytany też przez fińską dziennikarkę w Viaplay, no ale powiedział, że jakby cały czas jesteśmy w kontakcie, a zapytany o to Toto Wolff powiedział, że no w każdym zespole jest tak, że czasami, kiedy czujesz, że już nie jesteś w stanie z danej relacji wycisnąć więcej, jeśli coś już tak super nie działa, to po prostu trzeba szczerze na to spojrzeć i coś ewentualnie zmienić. Zobaczymy, czy się dowiemy więcej na temat tego, co tam się dokładnie zadziało. Może jakiś komentarz od samej pani Angeli w pewnym momencie się pojawi. Już zbliżamy się do Astona, już zbliżamy się do tych kontrowersji z Fernando Alonso, ale jeszcze słowo o Ferrari, które było nigdzie. Nie sprawdziły się żadne przewidywania, które w Ferrari były wygłaszane przez Freda Vassera. Prędkości na prostych miały im pomagać w Giudzie? No nie. Opony już nie miały być takim problemem? No nie. Kwalifikacje okej, byli mocni, ale nie zapominajmy, że po pierwsze Sainz wcale nie był taki super mocny, a druga sprawa jest taka, że Charles był ponad 1/10 za Sergio Perezem, który nie przejechał jakby idealnych kwalifikacji, które zarzucił to drugie kółko. Gdyby tam był Max Verstappen, podejrzewam, że ta strata byłaby większa, więc ja bym się tak nie napinał na miejscu Ferrari, że jest tak super w tych kwalifikacjach. Vasseur mówił po pierwszym wyścigu, że to jest tylko kwestia ustawień, że jeśli w kwalifikacjach jesteś dobry, to w wyścigu po prostu też musisz pozmieniać pewne rzeczy i też będziesz dobry. No nie, Arabia pokazała, że jest dużo problemów i też Vasseur w Viaplay mówił, że to akurat mi się podobało, bo Fred tak szczerze na ten temat się wypowiadał, że my po prostu nie mamy tempa, na tych twardych oponach było fatalnie. Czy mieliśmy pecha z samochodem bezpieczeństwa? No, Fred Vasseur skwitował to słowami bullshit, czyli gówno prawda. Mówi, po prostu brakowało nam tempa, musimy to zrozumieć, musimy postarać się zrozumieć te problemy, które mamy. A problemy są gigantyczne, bo w tempie wyścigowym Ferrari jechało na poziomie Mercedesa i to Ferrari miało się zbliżyć do Red Bulla, a nie zbliżać się do Mercedesa, który ma duże problemy i za chwilę może się okazać, że to Mercedes będzie się lepiej rozwijał od Ferrari. Źle się dzieje. W państwie ferraryjskim jest gorzej niż było, mam wrażenie. No i też taka wymowna reakcja Charlesa Leclerca po tym wyścigu. Przez radio tam Carlos Sainz sobie rozmawiał z inżynierem, analizowali jeszcze parę sytuacji, a Charles jedyne, co odpowiedział swojemu inżynierowi po przekroczeniu linii mety w tym wyścigu, to zapytał tylko, czy zjeżdżam do pitlane. Inżynier odpowiedział, tak Charles, zjeżdżasz do pitlane. I to tyle. Cisza. Ucięta rozmowa. Więc Charles, no naprawdę myślę, że gdzieś tam jego cierpliwość jest na wykończeniu. Myślę, że już zrozumiał, że naprawdę jest przeciętnie i miało być dużo lepiej, były duże nadzieje, ale jest słabo. W Astonie za to, słuchajcie, przechodzimy do Astana. W Astonie jest za to naprawdę dobrze. Trochę się obawiali tej Arabii Saudyjskiej, bo to jednak inny tor. Nie wiadomo było, czy po Bahrajnie w Arabii też będzie tak dobrze, ale było dobrze. To cały czas jest ekipa, która no, po prostu jest drugą ekipą w stawce na ten moment i tu nie ma co ukrywać. W kwalifikacjach sam Fernando przyznawał, że on nie jest specjalistą od kwalifikacji. Ich samochód też lepiej spisuje się w niedzielę i to było widać. Jeśli to poprawią, to w ogóle będzie świetnie. Oczywiście są za Red Bullem wciąż, to też jest sekunda straty na jednym kółku w tempie wyścigowym. Ogromna, gigantyczna strata. No, ale to nie zapominajmy, mówimy o siódmej ekipie poprzedniego sezonu, a teraz Fernando wjeżdża na podium. Lance Stroll tego wyścigu nie ukończył, awaria układu odzyskiwania energii. Szkoda, bo dobry weekend Lance miał naprawdę. Choć mówił, że wciąż nie czuje się w 100% dobrze, jeśli chodzi o te nadgarstki. No i samochód bezpieczeństwa, który wyjechał po pojawieniu się Lance'a Strolla na poboczu. Dziwna sprawa, FIA tłumaczyło się, że tam jakieś ujęcia kamery były nie takie, że z ujęcia, które oni mieli, to wyglądało trochę inaczej. Dziwne, no i to jedna z paru dziwnych rzeczy, które w tym wyścigu się wydarzyły w kontekście FIA. No właśnie, przechodzimy do Fernando, który ostatecznie stanął po raz setny na podium, no ale to było wszystko w takim młynie, bo była kara, tej kary nie było ostatecznie, zatem ustalmy fakty. Co tam się działo? Zaczęło się od tego, że Fernando źle ustawił się na starcie. No to błąd Fernando, duży błąd, bo mocno przesunięty do lewej strony. Może trochę był zbyt chciwy, jeśli chodzi o ten start. Może po prostu źle celował, ale w większości zawodnikom pozostałym to się udało, więc no można to było zrobić zdecydowanie lepiej. Dostał za to Fernando 5 sekund kary i te 5 sekund kary on musi obsłużyć podczas najbliższego pit stopu. Czy pod safety carem, czy pod wirtualnym safety carem, samochodem bezpieczeństwa, to nie ma znaczenia. Po prostu najbliższy pit stop, 5 sekund musisz, zatrzymujesz się na pit stopie, czekasz 5 sekund i dopiero po 5 sekundach mechanicy mogą dotknąć samochód. Nie mogą wcześniej wykonywać żadnej pracy przy samochodzie, tak mówi regulamin. No i Fernando zjeżdża na pit stop, mechanicy czekają, po 5 sekundach przystępują do pracy, Fernando wraca na tor. Kończy się wyścig i jeszcze w samej końcówce, tam były komunikaty do kierowcy Mercedesa, do George'a Russella, że Fernando może mieć karę, więc Mercedes już wtedy wiedział, że coś jest na rzeczy, być może Mercedes sam to do FIA zgłosił. No i po wyścigu, już po podium, okazuje się, że rzeczywiście Fernando dostaje 10 sekund kary za to, że mechanik za szybko dotknął samochodu Fernando podczas tego pit stopu. No i teraz pojawia się uzasadnienie tej kary, jest oficjalny dokument, w którym są słowa, że Zawinił mechanik odpowiedzialny za tylny podnośnik. On za szybko ten samochód dotknął. I zdaniem sędziów jakby było takie uzgodnienie między zespołami, że to dotknięcie podnośnikiem to już jest uznane jako praca przy samochodzie. Tak naprawdę praca to nie jest, ale że tak zespoły miały uzgodnić, że tak, coś takiego ma być karane, bo to jest już uznane przez nas jako praca przy samochodzie. Jeszcze jest tylko jedno pytanie, dlaczego to tak długo zajęło? No i tutaj sędziowie sami w tym dokumencie napisali, że zaraz po tym pit stopie, teraz uwaga, kontrola wyścigu i takie zdalne centrum operacyjne, gdzie sobie siedzą w Szwajcarii ludzie przed monitorami i pomagają dyrekcji wyścigu, jakby będąc w Szwajcarii, patrząc na monitory, oni na początku po tym pit stopie powiedzieli, że wszystko jest ok, nie ma podstaw do kary. Ale na ostatnim okrążeniu ci sami ludzie, czyli dyrekcja wyścigu i to zdalne centrum operacyjne ze Szwajcarii, powiedziało sędziom, że jednak było tam dotknięcie samochodu. Dlaczego to się stało na ostatnim okrążeniu? Czy to ktoś im rzeczywiście powiedział, że słuchajcie, no nie, któryś z zespołów, czy to Mercedes, czy inna ekipa, dopatrzyła się tego, że tam jednak było dotknięcie i zasygnalizowali im to i powiedzieli, słuchajcie, przeoczyliście, bo tutaj było dotknięcie, być może chodziło o to. Marcin Budkowski mówił u nas na antenie, że zespoły mają często ludzi, często to są po prostu jacyś studenci albo ludzie młodzi, starzy w ekipach, którzy po prostu przyglądają się rywalom w trakcie wyścigu i patrzą, gdzie tam ewentualnie ktoś coś zrobił źle i jeśli ktoś coś źle zrobił, no to wtedy to zgłaszają właśnie do FIA i być może tak było w tym przypadku. No i sędziowie w taki sposób się tłumaczyli, że dlatego właśnie dopiero po wyścigu, już po podium, Fernando dostał tę karę. Ale teraz przypominam Wam, że sędziowie napisali w tym dokumencie, że było uzgodnione między zespołami, że dotknięcie to już jest praca. Aston Martin postanowił odwołać się od tej decyzji. No i w ramach odwołania pokazali 7 przykładów innych, że w takiej sytuacji dotknięcia podnośnikiem nie było kary. Pokazali dowód normalnie tam na wideo, że tak, słuchajcie, były takie sytuacje, nie dawaliście kary. No i sędziowie przyjrzeli się temu jeszcze raz i powiedzieli, no w sumie jednak rzeczywiście, po pierwsze, jakby to jest dowód, że wcześniej nie było tutaj, nie było kar, plus sędziowie w tym jakby rozpatrywaniu odwołania stwierdzili, że no w sumie to jednak nie było takiego uzgodnienia między zespołami, takiego jednoznacznego, że to dotknięcie to już jest uznawane jako praca przy samochodzie. Zatem nie ma podstaw do kary, zatem odwołujemy karę dla Fernando, zatem Fernando wraca na podium. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem, czy to jest zrozumiałe, ale to jest totalnie ostatecznie bezsensowne, bo sędziowie najpierw piszą, sędziowie, którzy są odpowiedzialni właśnie za przestrzeganie prawa w Formule 1, najpierw piszą, jest uzgodnione między zespołami, że takie dotknięcie to jest kara. Ale później mówią, w sumie to nie jest to uzgodnione między zespołami, że to jest kara. No ludzie, kto ma to wiedzieć, jeśli nie sędziowie? Kto ma to wiedzieć, jeśli nie ludzie, którzy dają te kary? Dlaczego najpierw patrzyli ludzie w FIA na ten pit stop, mają jedną karę do jakby przyglądania się w trakcie tych pit stopów i są w stanie to przeoczyć, ale później dostają może sygnał od kogoś i jednak no, rzeczywiście była kara. Dlaczego ludzie z jakiegoś zespołu to widzą, dlaczego nie widzi tego FIA? To FIA to powinna widzieć, bo ona stoi na straży tego wszystkiego. Ja wiem, że to jest trudne, no ale to FIA też niech sobie zatrudni stażystów do przyglądania się każdemu centymetrowi podczas pit stopu i tyle. Bardzo dziwna sytuacja. Na początku sezonu już mamy taką, no nie gigantyczną, ale jednak małą kontrowersję. Na szczęście FIA, słuchajcie, tu Was uspokajam, 23 dzień marca, posiedzenie Komitetu Doradczego do Spraw Sportowych. FIA ma się tym przepisem zająć i ustalić ostatecznie, co jest uznawane za pracę przy samochodzie, czy można dotknąć tym podnośnikiem, czy nie można, co będzie skutkowało karą w przyszłości. Więc to mają naprawić, no i mam nadzieję też, że naprawią to, że no, najpierw mówią, że nie ma kary, a na ostatnim kółku jednak stwierdzają, że kara jest. Ciekawostka, Alberto Fabrega, czyli hiszpański dziennikarz, bardzo doświadczony i zwykle podający bardzo sprawdzone informacje, powiedział, że zaraz po wyścigu Fernando poszedł do garażu, by przybić pionę z tym mechanikiem, który dotknął podnośnikiem jego samochód, więc duża klasa dla Fernando. Team Spirit jest, atmosfera jest, tak się powinno robić, bo koniec końców ten mechanik chciał jak najlepiej. No i koniec końców błędu wcale nie nie zrobił. Ostatecznie Aston naprawdę na duży plus. Są szybcy na kolejnym torze, na torze o innej charakterystyce, więc wraz z rozwojem tego samochodu na przestrzeni sezonu, w tunelu, aero, w symulacjach, naprawdę mogą się jeszcze bardziej rozwinąć. Tego czasu mają dużo więcej niż ich ci najgroźniejsi rywale na mocy tych przepisów nowych w Formule 1. Więc rośnie nam naprawdę mocny zespół w czołówce. Dajcie znać, co wy myślicie o tym wyścigu, jakie są wasze przemyślenia, a ja na dziś już kończę. Widzimy się pewnie za parę dni. Trzymajcie się, cześć, cześć.